Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Witamy Państwa bardzo serdecznie i witamy w studiu naszego gościa, którym dzisiaj jest ksiądz dr Wacław Borek, kapłan diecezji gliwickiej, adiunkt w katedrze egzegezy ksiąg Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu. Bardzo serdecznie witamy księdza doktora Wacława, który w naszym studiu jest po raz pierwszy.
Witam, szczęść Boże.
Proszę Państwa, i rozpoczynamy jak zawsze naszą audycję, szukając Słowa Bożego, wzywając Ducha Świętego, prosząc Go o światło dla nas.
Lektura całości liturgii Słowa 28 niedzieli zwykłej w ciągu roku w cyklu C wskazuje bardzo wyraźnie na aspekt uzdrowienia człowieka, który jest otwarty na moc Bożą. Spróbujmy uważnie prześledzić bogactwo Słowa Bożego, które będzie nam podarowane w najbliższą niedzielę, aby na wszystkich etapach uchwycić ten aspekt uzdrowienia. W pierwszym czytaniu pojawi się najpierw w formie zapowiedzi tego, czego później dokonuje już w pełni i definitywnie Pan Jezus, realizując zapowiedzi starotestamentalne. Aspekt uzdrowienia musimy też wydobyć z drugiego czytania, który jest nie tylko opisem aktualizacji słów Jezusa w pierwotnym Kościele, ale stanowi też konkretne wskazówki dla współczesnego ochrzczonego. Z aspektem oczyszczenia, jakiego doświadczają bohaterowie przedstawieni w liturgii Słowa, jest związana postawa wdzięczności. A zatem oczyszczenie i wdzięczność będą się przeplatały w dzisiejszym wezwaniu, jakie płynie z proklamowanego Słowa Bożego. Rozpocznijmy zatem od pierwszego czytania.
Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się 7 razy w Jordanie według słowa proroka Elizeusza, a jego ciało na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od Twego sługi. On zaś odpowiedział: na życie Pana, przed którego obliczem stoję, nie wezmę. Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman rzekł: jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą Twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd Twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej, ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu.
Epizod uzdrowienia Naamana z trądu został podarowany nam w II Księdze Królewskiej w kilku odsłonach. Lektura pierwszego czytania zawiera opis bezpośredniego faktu uzdrowienia syryjskiego dostojnika oraz jego reakcję na zaistniałe fakty. W całości jest jednak o wiele bardziej skomplikowana, gdyż zamieszanych w ten fakt jest kilka osób i to z różnych warstw społecznych i przynależących do odmiennych religii. Warto więc przedstawić pokrótce cały kontekst. Zachorował na trąd nie byle kto, bo sam wódz wojska króla Aramu, noszący imię Naaman, który cieszył się wielką życzliwością króla, ponieważ przez niego Pan spowodował ocalenie Aramejczyków, jak sam komentuje to autor natchniony. Należy dodać, iż z punktu widzenia historii i geografii ziemia Aram, rozciągająca się na północ od ziemi Izraela, była przez Greków nazywana Syrią, stąd mowa o Naamanie Syryjczyku. W jego więc imieniu interweniuje sam król, pisząc list polecający do króla izraelskiego, który z kolei widzi w tych faktach jedynie ewentualny pretekst do zaczepki. Cała wyprawa z listem polecającym wzięła się na skutek podpowiedzi ze strony służącej, kobiety uprowadzonej wcześniej z Izraela, która zapewniła dostojnika królewskiego, iż może go uratować prorok w Samarii, jak na ironię cudzoziemiec. O tej rozmowie Naamana z służącą nie wie oczywiście król izraelski. Na szczęście interweniuje Elizeusz, który uratuje zagrożoną sytuację międzynarodową. Tym samym pokazuje, że prorok może dokonać tego, do czego nie jest zdolny król. Naaman więc wraz ze swoim orszakiem przybywa do Elizeusza i staje przed drzwiami jego domu. Kolejna niespodzianka, bo to nie sam prorok, ale jego posłaniec każe Naamanowi obmyć się 7 razy w Jordanie. Reakcja wielkiego wodza jest oczywista. Potraktowanie go przez posłańca i polecenia, by obmył się w Jordanie, uważa za zniewagę. Autor natchniony wyraźnie pokazuje nam funkcję osób zazwyczaj niedostrzeganych, marginalizowanych. Najpierw na scenie pojawia się izraelska służąca, która informuje wielkiego wodza, gdzie ma szukać uzdrowienia. Teraz jego słudzy, mądrzejsi niż ich pan, namawiają go, aby poddał się kuracji. Czynią to zręczną argumentacją. Naprawiają sytuację, przekonując swojego pana, że polecenie Elizeusza jest uzasadnione. Naaman idzie za ich radą i zostaje uzdrowiony. Niepozorna kuracja okazuje się skuteczna, chociaż spodziewano się zabiegów sprawiających wielkie wrażenie. Uzdrowienie doprowadza Naamana do wiary w Boga Izraela. Uzdrowienie ciała z trądu prowadzi do jego głębokiej przemiany wewnętrznej. Wraca do Elizeusza i wyznaje, że Bóg Izraela jest jedynym Bogiem. I co jest najbardziej zaskakujące, uważa siebie za sługę proroka. Na koniec zostajemy zaskoczeni jeszcze jednym faktem opisującym radykalizm uzdrowionego. Kiedy Elizeusz odmawia przyjęcia daru wdzięczności, Naaman prosi o dar dla siebie, o tyle ziemi, ile para mułów unieść może. Przed uzdrowieniem Naaman pogardzał wodami Izraela. Teraz chce mieć ziemię Izraela, ażeby na niej, jak można przypuszczać, składać ofiarę Bogu Izraela. Te historyczne, konkretne wydarzenia pokazują, jak wielostopniowym i żmudnym procesem jest fakt oczyszczenia. Na początku dociera do nas informacja o możliwości oczyszczenia. Te podpowiedzi często mogą pochodzić od osób, z którymi albo nie mamy dobrych relacji, albo je ignorujemy, czy też wręcz lekceważymy. Widać, jak na tym wstępnym etapie trzeba być otwartym na Boże natchnienie, na głos Ducha Świętego, który w nas mówi. To, co dociera jednak do naszego mózgu, znacznie różni się. Zaczynamy rozumieć po swojemu. Niejako na naszą modłę snujemy plany, szukamy pomocy, duchowej protekcji, myśląc, że to nam wystarczy. A kiedy zostaną nam przedstawione prawdziwe zasady, wymogi, zniechęcamy się i chcemy się wycofać. Czujemy się urażeni, oskarżamy Boga o jego obojętność. Potrzeba dopiero znowu Bożej interwencji, i to z najbardziej niespodziewanej strony, aby zachęcić nas do kontynuowania obranej drogi. Możemy uważać siebie za szczęśliwców, jeśli dostrzeżemy i usłyszymy podarowane nam podpowiedzi. Ale to cały proces, a nie magiczne machnięcie pałeczki, które nagle dokonuje cudu. Myślę tutaj o wysiłku, który trzeba podjąć, aby klęknąć u kratek konfesjonału. Nawet jeśli w bezsenną noc podejmiemy decyzję o wyspowiadaniu się, przygnieceni wyrzutami sumienia, to musimy być świadomi tego, iż właśnie zaledwie wstąpiliśmy na drogę długiego procesu nawrócenia. Jednym z ważnych elementów tego procesu, oprócz wszystkich warunków dobrej spowiedzi, musi być odpowiedni czas przeznaczony na sakrament pokuty i pojednania. Spowiedź absolutnie nie powinna mieć miejsca w czasie mszy świętej niedzielnej, w której postanowiliśmy uczestniczyć, aby wypełnić przykazanie. Jeśli tak postępujemy, łącząc te dwie sprawy, to niczym nie różnimy się od zbuntowanego Naamana, który nie chciał zaakceptować metody uzdrowienia. My tę metodę znamy. Jest nią sakrament pokuty i pojednania. Musimy mieć na niego czas. I nie powinien odbywać się przy okazji uczestniczenia we mszy świętej niedzielnej, bo wtedy w niej najnormalniej w świecie nie uczestniczymy. Nasze oczyszczenie z grzechu przywołuje na pamięć chorobę Naamana. Warto trochę się nad nią pochylić. Autor natchniony wyraża się o wodzu syryjskim, iż był trędowaty. Ta dolegliwość różni się jednak od choroby, którą nazywamy chorobą Hansena. W Biblii trędowaci nie byli traktowani jak chorzy, ale jako nieczyści. Naaman nie podlegał religijnym prawom zdefiniowanym przez Księgę Kapłańską, ale w kontekście Ewangelii warto już teraz popatrzeć na tron jako na sugestywny obraz słabości, jaką zostaje dotknięty człowiek, który potrzebuje pomocy niejako z zewnątrz, który potrzebuje pomocy zbawczej, jeśli użyjemy religijnego języka dla określenia tej formy pomocy. Człowiek, którego kapłan uznał za trędowatego, musiał opuścić wspólnotę. Nie był to wymóg medyczny, ale religijny, albowiem trędowaci nie byli traktowani jako chorzy, ale jako nieczyści. Kapłan nie pełnił funkcji lekarza, jedynie stwierdzał, czy mamy do czynienia z jednym kolorem skóry, czy też z dwoma. Dwa jednocześnie występujące kolory skóry były zakazane. Tak jak nie wolno było obsiewać jednego pola dwoma rodzajami ziarna, tkać ubrania dwoma rodzajami nici, czy krzyżować ze sobą dwóch gatunków bydła. Kapłan więc stwierdzał, czy trąd został uleczony, czy nie. Jeśli uznał, że choroba zniknęła, składał ofiarę za grzech i winę. W ten sposób uleczony z trądu mógł zadośćuczynić za swoją nieczystość. W Ewangelii Jezus odsyła więc trędowatych do kapłana. Jezus pragnie zrealizować starotestamentalny przepis, aby kapłan mógł podjąć właściwą decyzję odnośnie ich stanu. Wysłuchajmy zatem treści niedzielnej Ewangelii.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Stało się, że Jezus, zmierzając do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg jego i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.
Okazuje się, że nie tylko Naaman musiał odbyć długą drogę, aby doświadczyć oczyszczenia. Dzisiejsza Ewangelia opisuje niezwykle dynamiczną scenerię. Słyszymy aż 10 przeróżnych słów opisujących ruch. Tutaj ciągle coś się dzieje. A na dodatek wszystko odbywa się w drodze. W drodze do Jerozolimy, na styku Samarii i Galilei. Ojciec Silvano Fausti widzi w tych regionach Palestyny jakąś alegorię niewierności, jeśli chodzi o Samarię, ze swoim kultem na górze Garizim zamiast Jerozolimy, i alegorię codzienności, którą ma wyrażać Galilea. Ja bym dodał Galilea pogan, Galilea gdzieś daleko, na obrzeżach, daleko od duchowego, intensywnego życia, które miało miejsce w świątyni w Jerozolimie, tam w centrum. I trzeba się przebić przez tę duchową stagnację i niewierność, po to, aby spotkać się z Jezusem. Ewangelista nie przedstawia samego momentu oczyszczenia trędowatych. Gest uzdrowienia sprawia wrażenie niekompletnego. Pan Jezus ich nie dotknął, nie nałożył błota uczynionego ze śliny, tak miało to miejsce w przypadku niewidomego. Nie odmówił nawet nad nimi modlitwy, chociażby tej dziękczynnej, jak wtedy, gdy powołał do życia Łazarza. Mamy wrażenie jakiegoś połowicznego działania, podobnie zresztą, jak to miało miejsce w przypadku Naamana. Nie wiemy, kiedy nastąpiło uzdrowienie. Po prostu w drodze. Wiemy jednak, dlaczego to nastąpiło. Najpierw w błagalnej modlitwie proszą o zmiłowanie. A potem, ufając słowom Jezusa, posłusznie Go nakazowi idą pokazać się kapłanom. Tutaj zdecydowanie różnią się od syryjskiego wodza przedstawionego w pierwszym czytaniu. Oni są posłuszni usłyszanym słowom i realizują je wbrew przyjętym konwenansom i ustaleniom społecznym. Posłuszni słowom Jezusa idą do świątyni, a przecież podlegali prawu wyłączenia ze wspólnoty żyjących. Byli przecież postrzegani jako żyjące trupy, nieczyste i wykluczone z publicznego życia. Więc kiedy izoluje nas od innych grzech, kiedy zamyka nas w skorupie własnej duchowej śmierci, koniecznie musimy się zmobilizować do modlitwy i do drogi w stronę Jezusa. Jezusie Mistrzu, ulituj się nad nami. Jezu epistata, eleison hemas. Jakże ważne jest wezwanie imienia Jezusa. A tak często bywa lekceważone przez wielu. Imię Jezus, przed którym się zegnie każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Imię Jezus, które znaczy Bóg zbawia. I my możemy to imię wypowiadać, możemy się tym imieniem modlić. Pełna pokory prośba, ulituj się nad nami, musi się stać modlitwą serca inicjującą proces oczyszczenia. Jezusie Mistrzu, ulituj się nad nami. Jesteśmy oczyszczeni przez posłuszeństwo Jego Słowu, który nakazuje nam świętą podróż. W jej ramach zostajemy oczyszczeni. W tej świętej podróży nie jesteśmy sami. Trędowatych było aż 10. My jesteśmy Kościołem, ciałem Jezusa. Kiera Lubich napisała kiedyś: kiedy powierzyło się całą przeszłość miłosierdziu Bożemu i zaczyna się żyć Słowem Bożym, ma się wrażenie, i to jest rzeczywistość, że Słowo oczyściło w nas wszystko. Ewangelista Jan odnotował słowa Jezusa: wy już jesteście czyści dzięki Słowu, które wypowiedziałem do was. Kiera Lubich, komentując tę Jezusową wypowiedź, zauważa: kto słucha Słowa i wprowadza je w czyn, już jest czysty. Tak napisał również święty Ambroży. Są to słowa, to prawda, lecz słowa, które oczyszczają. Doświadczenie oczyszczenia rodzi oczywiście wdzięczność. Naaman też chciał od razu wyrazić swoją wdzięczność. Prorok popsuł mu szyki, a właściwie go skorygował, nie przyjmując daru. Bo wyrazem wdzięczności wobec Boga jest właściwe oddawanie mu czci. Jezus pyta: żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? My w odpowiedzi na Ewangelię deklarujemy naszą gotowość oddawania chwały Chrystusowi. Ale czy czynimy to także życiem po wyjściu z Kościoła? Jak żyć? Jak realizować te wszystkie zadania? Wskazuje święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca, ale Słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. Nauka to zasługująca na wiarę. Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.
Święty Paweł dodaje odwagi Tymoteuszowi. Proces przekazywania dobrej nowiny trwa nadal za sprawą Kościoła. Słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Słowo dobrej nowiny, słowo oczyszczające jest dalej głoszone. Bóg powierzył to dzieło Kościołowi. I Bóg jest tym, który dokonuje dzieła zbawienia. Jakże wymowna i mocna jest ta początkowa część listowego testamentu. Pamiętaj na Jezusa Chrystusa. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę. Aż do więzów, jak złoczyńca. Ale Słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. Pan Jezus, który tak bardzo zjednoczył się z grzesznym człowiekiem, to znaczy z trędowatym, że doświadczył na sobie konsekwencji grzechu, jaką jest śmierć, ostatecznie i definitywnie ją pokonał poprzez swoje zmartwychwstanie. Zbawienie, odkupienie, usprawiedliwienie, oczyszczenie w kontekście dobrej nowiny stają się synonimami. Jezus, stając po stronie człowieka, przenosi go z niewoli grzechu, z niewoli nieczystości do stanu wolności, do stanu życia w łasce uświęcającej. Musimy o tym pamiętać. To tak cenny skarb, że apostoł narodów jest w stanie za niego cierpieć niesamowite upokorzenia. Widać, jak bardzo mu zależy, aby wszyscy spotkali się z Jezusem Zbawicielem i by wszyscy doświadczyli ostatecznego oczyszczenia. Pierwsze, najważniejsze oczyszczenie dokonało się w chwili naszego zanurzenia w śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa, czyli w chwili naszego chrztu świętego. Czy dziękujemy Bogu za to, co się wtedy stało? Nasza odpowiedź na usłyszane w Kościele Słowo Boże zawarte w Ewangelii została ujęta w postaci formuły słownej chwała Tobie Chryste. Reakcja na usłyszane Słowo Boże jest zgodna z pouczającym wezwaniem, jakie Jezus kieruje do uzdrowionego, by oddać chwałę Bogu. Jednak jak wygląda to w praktyce? Historycznego przykładu dostarczył nam Naaman. A czy my w swoim życiu mamy takie przykłady? Odkryliśmy pewne elementy procesu oczyszczenia. Słowo Boże mówi jeszcze o innych aspektach. Może pora, by się nimi podzielić? Bardzo proszę o jakieś wypowiedzi ze strony radiosłuchaczy.
Zapraszamy Państwa zatem bardzo serdecznie. Numery telefonów do naszego studia 655 23 55 dla północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66, numer kierunkowy 56. W studiu Radia Maryja ksiądz dr Wacław Borek z Opola. Zapraszamy bardzo gorąco do rozmowy. Bardzo prosimy, Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Piotra, witam księdza doktora. Właśnie dziękuję za to rozważanie słowa. Chciałabym zabrać krótko głos. Dla mnie bardzo bliską postacią biblijną jest Syryjczyk Naaman. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że wydawałoby się, tak jak tutaj już ojciec doktor wspomniał, że to, co on miał zrobić, wydawało się bagatelnie proste. Wręcz można by powiedzieć śmieszne. Iść, zanurzyć się w rzece. Tylko się zanurzyć. Druga rzecz, usłyszał to polecenie od zwykłych ludzi, bo gdyby przemówił do niego sam Bóg, tak? To już by świadczyło o czymś niewiarygodnym, o czymś niesamowitym. A powiedzieli mu tylko o tym ludzie. Tak jak tutaj ojciec doktor wspomniał, ujęły mnie te słowa, że czasami my nie zauważamy, ja nie zauważam tego, że ktoś próbuje do mnie dotrzeć ze słowem, z słowem miłości, słowem nawrócenia, możliwością nawrócenia. Jestem osobą, która od niespełna roku wyszła z sekty. Dlatego wspominam tutaj o Syryjczyku Naamanie. Do mnie też docierała zwykła osoba, moja koleżanka, moja wierna i tutaj już od dawna przyjaciółka, która też mi tylko mówiła wiele razy, idź do spowiedzi, idź porozmawiaj z kapłanem, tak? Ale człowiek jest uparty. Człowieka trzeba przekonywać. W moim wypadku bardzo długo to trwało. Jakże potrzebna mi jest, mi osobiście, ta wdzięczność, tak jak tutaj ksiądz doktor wspomniał, za dar Chrztu Świętego. Potem za ten piękny dar, jakim jest sakrament pokuty i pojednania. Druga rzecz, 10 trędowatych, a powrócił jeden. I to jest taką nadzieją, że tak jak tutaj inne słowa z Pisma Świętego mówią, że Bóg jest bardziej rozradowany, jeżeli do Niego wróci jeden nawrócony grzesznik, niż cieszy się bardziej z 99 sprawiedliwych. Dlatego to jest taka dla mnie nadzieja, że mogę uczyć się dziękować Panu Bogu za tą wspaniałą łaskę. I tutaj święty Paweł do Tymoteusza, kierując słowa zachęty, kieruje też do mnie, żeby wytrwać w tym dziękczynieniu Bogu. Jeszcze raz dziękuję za możliwość wypowiedzi. Mam prośbę. Prosiłabym na antenie o podanie dokładnie wersetów i rozdziałów, dlatego że chcę zanotować. Jestem w grupie naukatechumenalnej, jutro mamy spotkanie, a nie było mi dzisiaj na przygotowaniu i nie dałam... Nie, po prostu proszę o podanie. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dobrego wieczoru.
Bóg zapłać z Bogiem?
Bóg zapłać też za to świadectwo i podzielenie się właśnie tą prostotą. Usłyszeć słowa innych, którzy widzą nasz dramat, a my nie pozwalamy sobie niejednokrotnie pomóc. Bóg zapłać.
Już podaję te miary. To jest tak, druga Księga Królewska, 5:14-17. Potem jest drugi list do Tymoteusza, 2:8-13. I Ewangelia według świętego Łukasza, 17 rozdział, wersety od 11 do 19. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca doktora Wacława Borka i księdza Piotra. Mówi Elżbieta z Lublina. Ja chciałam się podzielić taką refleksją w związku z czytaniami na tą nadchodzącą niedzielę i takim też świadectwem swojego życia. Otóż gdzieś ta moja wiara taka była pozorna, mimo bardzo ciężkich przeżyć już od dzieciństwa, strata najbliższych, to jednak był taki okres obrażenia się na Boga, gdzieś takiego odwrócenia się od Niego i później ta taka relacja i ta wiara moja, jak ja to później odkryłam, to jednak była taka pozorna, taka na chodzeniu do kościoła, na tej tradycji, prawda? I jak był w moim życiu taki, przyszedł moment wielkiego załamania i fizycznego, i psychicznego, i duchowego, i załamania, zawiódł mnie świat, zawiódł mnie człowiek, ja sama siebie zawiodłam, to właśnie poszłam sobie do kaplicy swojej, kiedy nikogo nie było w kościele i wołałam do Jezusa Miłosiernego właśnie tymi słowami: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, bo ja już tak dalej nie mogę żyć, albo mnie zabierz z tego świata, albo mnie uzdrów. Po prostu to była bardzo ciężka depresja, nie mogłam spać, nie mogłam jeść, nie miałam już siły. Czułam się bardzo samotna, bardzo niepotrzebna, niekochana. Córki już miały swoje życie, swoje domy, swoje dzieci, ja im pomogłam. No czułam się taka naprawdę i zaczęło się. To jest właśnie proces. To nie było tak, że ja zostałam uzdrowiona, ale zaczęły się dziać takie dziwne rzeczy w moim życiu, to znaczy dziwne, bo przypadków nie ma w życiu chrześcijanina, że ludzie stawali na mojej drodze. Znalazłam się we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym. Potem był Instytut Wyższej Kultury Religijnej, dzieło biblijne, pogłębiony kurs biblijny w Lublinie 3-letni, ale ten proces właśnie uzdrowienia, oczyszczenia trwa Ja wdzięczność swoją okazuję Bogu nie tylko w osobistej modlitwie codziennej, codziennie Mu dziękuję, bo ja kiedyś moje życie dla mnie nie było życiem dobrym. Ja nawet miałam takie momenty, że ponieważ tego cierpienia tak było dużo, nie mogłam tego cierpienia już znosić, to ja wprost tego życia swojego nienawidziłam, a ja zaczęłam dziękować, bo ja zrozumiałam, ile ja darów, ile ja łaski od Boga otrzymałam, w związku właśnie nawet z darem życia. I dziękuję Bogu i wdzięczność moja za wszystkie dary. Za dar dziecięstwa Bożego, że nie jestem nigdy już sama. Za te wszystkie dary, dary wiary, łaskę właśnie odkupienia przez Jezusa, zbawienia. Ja to wszystko dzień w dzień Bogu dziękuję w modlitwie osobistej, w posługiwaniu, w diakonii modlitwy wstawienniczej, w bardzo częstym właśnie jeszcze, gdy przy tym uzdrowieniu właśnie byłam u generalnej spowiedzi, także i rozkochaniu się w Słowie Bożym, rozkochaniu się. Moja miłość do Słowa Bożego to jest moje źródło, to jest moje oczyszczenie, bo ono ma moc uzdrawiania, a świętego słowa Pawła są też dla mnie taką nadzieją, że właśnie kiedy jest źle, bo cierpienie jest w dalszym ciągu, jest ono nieodłączne w moim życiu, bardzo ciężkie cierpienie, ale właśnie jest ta pociecha i ta nadzieja i w Słowie Bożym ta moc, w sakramentach też, które mnie umacniają, że ja żyję w wielkiej wolności, w wielkim pokoju i w wielkiej miłości, co kiedyś sądziłam, że nie jestem zdolna do miłości. Nie, bo miłość Boga mnie uzdrowiła, bo jestem stworzona z miłości i do miłości. To tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać za to kolejne piękne świadectwo, z których przebijało, chociaż gdzieś tam między wyrazami, to poczucie wolności, radość osoby uzdrowionej, radość osoby, która teraz tryska życiem, a przecież przeżyła gehennę choroby, która zamyka, która rodzi smutek, która rodzi ból. Bóg zapłać za to piękne świadectwo. Możemy tak doliczać, dopisywać do tych trendowatych, że nie jest już ich 10, już w tej chwili jest ich już 12.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz jest zawsze.
Chciałam się włączyć do audycji, jeśli można.
Proszę bardzo.
Chciałam powiedzieć, że kiedy słuchałam, czy kiedy jeszcze czytam, bo mam taką możliwość, patrzę właśnie to słynne: Jezu, Mistrzu, ulituj się nad nami, idźcie, pokażcie się kapłanom, wrócił się jeden i cudzoziemiec. Ja tutaj odczytuję jeszcze w ten sposób, że co prawda Pan Jezus przyszedł najpierw do swojego narodu wybranego, ale uzdrawiał wszystkich. Tu mi się od razu też przypomina, kiedy kobieta Samarytanka mówiła, że również okruchami sesołów pańskiego żywią się psy. Teraz znowu cudzoziemiec, czyli dla mnie, ja akurat odczytuję to, być może ja się mylę, bo jestem tylko człowiekiem, prawda, jeszcze nie mam wykształcenia teologicznego, ale że dla każdego Pan Jezus jest i dla dobrego, i dla złego, tym bardziej dla złego, bo źli potrzebują, nie tyle dobrzy, co źli, to się źle mają. I właśnie ten jeden wraca się, wiara go uzdrowiła i jest to cudzoziemiec, czyli po prostu nie Żyd, ale tak samo człowiek, czyli że Pan Bóg kocha każdego człowieka i każdego chce, żeby każdy się nawrócił i chce, żeby każdy po prostu był człowiekiem pańskim.
Bóg zapłać. Oczywiście, Pan Bóg kocha każdego. Bez względu na jego przynależność społeczną, bez względu z jakiego kraju pochodzi, bez względu na jego wykształcenie. Bóg kocha każdego i kocha miłością uprzedzającą. To Pan Bóg jako pierwszy wychodzi do nas. Nie czeka najpierw na nasze nawrócenie, jak teraz będziesz dobry, to ja ci pomogę. Nie, to On pierwszy siebie podarowuje. On pierwszy oddał życie za mnie, za ciebie, za każdego z nas, za każdego człowieka. I dlatego ta nasza wdzięczność, także wtedy, kiedy nie tylko my doświadczamy uzdrowienia, ale wdzięczność w imieniu bliźniego, który też jest w ciele Chrystusa, który razem ze mną tworzy mistyczne ciało Chrystusa, że on doświadczył uzdrowienia. Ja dziękuję, czy powinienem dziękować Panu Bogu właśnie, że mój współbrat, moja siostra doświadczyły tego uzdrowienia. I ten hymn wdzięczności powinien płynąć z naszego serca. Tak kojarzę, kiedy w kościele wyśpiewujemy Tedeum, hymn uwielbienia, hymn wdzięczności, hymn chwały. Przecież robimy to w imieniu nas wszystkich. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać.
Mamy kolejnego rozmówcę, bardzo prosimy.
Ja słuchałam właśnie też pani, która taka jest strasznie załamana. Ja też jestem katoliczką, ale jestem w tej chwili tak załamana. Boję się po prostu iść do kościoła, boję się odpowiedzi, nie wiem, co się stało. Jeżeli to jest możliwe, to bym prosiła o modlitwę.
Tak, oczywiście. Tą modlitwą, tą pamięcią modlitewną jak najbardziej chcemy objąć ten pani osobisty dramat. Zwróćmy uwagę, że 10 trędowatych woła jednym głosem. Oni wołają razem. Nie wiemy, czy któryś z nich w tym momencie milczał, bo już nie miał siły, bo choroba już była tak zaawansowana. Chcemy poczuć tę wzajemną odpowiedzialność członków ciała Chrystusa, którym jest Kościół, i jedni drugich brzemiona noście. I dlatego ci słuchacze, radiosłuchacze, którzy teraz uczestniczą w tych rozważaniach, powinni też poczuć tę odpowiedzialność za dramatyczny apel słuchaczki. Powinien poczuć odpowiedzialność za jej życie i włączyć ją w tę modlitwę w sposób osobisty, prywatny, ale też i w tę modlitwę wspólnotową. Słyszeliśmy, że ktoś udaje się na spotkanie jutro neokatechumenalne. To przecież też okazja, żeby cała wspólnota modliła się za panią. Na pewno nie zostanie pani sama z tym swoim wołaniem, bo podkreślam, wszyscy razem tworzymy ciało Chrystusa, Kościół.
Bardzo.
Szczęść Boże, Barbara Sturman, kłaniam się z Ameryki, tu mieszkam już od 7 lat. 3 lata temu chciałam złożyć świadectwo wiary. 3 lata temu odwiedziły mnie moje 2 wnuczki mieszkające w Polsce. Przewróciła się jedna wnuczka, łamiąc sobie rączkę. No, oczywiście tu jest taka moda, że od razu usypiają, jeżeli zakładają gips. Uśpili mi dziecko, wtedy miała 13 lat. Dostała uczulenia na narkozę. Muszę powiedzieć, że 13-letnia dziewczynka, moja wnuczka, umierała mi. I wiara moja, nierozłączna, różaniec, który trzymałam w ręku i prosiłam świętą siostrę Faustynę, sekretarkę Miłosierdzia Bożego, bo przecież to dziecko przyjechało do mnie. Rodzice są w Polsce, wyrywają włosy z głowy. I proszę sobie wyobrazić, ojcowie, księża i wszyscy ludzie słuchający. Tak jest, po 6 dniach dziewczynka moja wyszła, a dzisiaj obchodzi urodziny 16. I chwalę Pana każdego dnia. I więc wiara czyni cuda, przenosi drzewa i góry. Jestem przeszczęśliwa, jestem bardzo wierząca, jestem cierpiąca, bo i teraz operację kręgosłupa. Oddaję wszystko to Panu Bogu w intencji Radia Maryja, którego bardzo kocham i wszyscy. To jest most łączący naszą ojczyznę. Jest to po prostu, tak jak ja to mówię, jak w wojsku. O, 8:20 różaniec. I wtedy siadamy i łączymy się, akurat 8:20 to jest tutaj 1:20 tego czasu. Także wszystkich proszę o modlitwę różańcową. O modlitwę różańcową. Ja tyle znam modlitw, ale tylko do koronkę, do Miłosierdzia Bożego. I jestem przeszczęśliwa. Moja wnuczka, jak jeszcze raz powtarzam, obchodzi dzisiaj 16 urodziny. Szczęść Wam Boże, ojcowie, dziękuję ślicznie. Kłania się wierna słuchaczka. I bardzo dziękuję za tę audycję.
Bardzo dziękujemy.
Zapłać też za ten głos, za to podzielenie się swoim doświadczeniem wiary. Oczywiście wnuczce życzymy wielu łask Bożych, dalszej opieki Matki Najświętszej, by ten matczyny płaszcz był dla niej taką gwarancją kroczenia w łasce Bożej po tej ludzkiej tutaj ziemi. Wiara bezwarunkowa, wiara, która jest w stanie przynosić góry, czyli interweniować nawet w sprawach sił natury. Nasza wiara bezwzględna, nie dlatego, żeby coś utargować z Panem Bogiem, tylko żeby się objawiła chwała Boża, żeby Pan Bóg mógł zamanifestować, żebyśmy pozwolili objawić tą swoją chwałę, to, że jest wszechmogący. Bóg zapłaci jeszcze raz.
I następny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaprzeciwica.
Teraz jest.
Panie mi się z Polski. No i Irena. Bardzo ciężko mi mówić, bo też upadam. Chcę po prostu do tej poprzedniej rozmowy jeszcze Pani, która mówi, że się boi spowiedzi Kościoła, prawda? Mój upadek trwał bardzo długo, 25 lat. Niech się odważy. Niech po prostu się boi, niech pójdzie, niech poszuka dobrego kapłana, niech porozmawia przed spowiedzią, bo taka spowiedź nie może się odbyć przy konfesjonale. Też upadłam po 25 latach, ponieważ uważam, że szatan się cieszy bardzo. Ma wielką radość, że próbuję i będę próbować ponownie. I myślę, że wielkie zjednoczenie dla wszystkich, a jest nas po prostu naprawdę miliony. Tych, którzy korzystamy z Radia Maryja, z anteny, żebyśmy się jednoczyli w modlitwie różańcowej, południowej, wieczornej. Proszę tę Panią, niech po prostu weźmie różaniec do ręki i niech próbuje w tej modlitwie i prosić o zjednoczenie i szukać duchowego przewodnika. Po 25 latach, z wielką ulgą i niestety życie jest takie, jakie jest. Po miesiącu czasu znowu upadłam i znowu się boję, ale po prostu myślę, że najbliższe godziny rozwiążę temat i ponownie wielką pokutę i ponownie uklęknę i ponownie będę prosić Boga o łaskę.
Bóg zapłać.
Chcę powiedzieć wszystkim, którzy się boją szczęściu, że dziękujmy kapłanom, dziękujmy za to, że są przy konfesjonałach, módlmy się za nich. To wielka ostoja, to wielka po prostu ewangelizacja Radio Maria, coś, co mnie postawiło na nogi. Mimo że upadam, będę wstawać w nieskończoność, czego wszystkim tak bolejącym jak ja z głębi serca życzę. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Temat uzdrowienia poprzez spowiedź sakramentalną jest niezmiernie ważny. Tak jak nie potrafimy sobie wyobrazić naszego fizycznego życia bez oddychania, tak nie można sobie wyobrazić życia duchowego bez regularnej spowiedzi. Grzech pierworodny w naszym życiu pociągnął za sobą konsekwencje w postaci no właśnie tych upadków. Ale tam, gdzie rozlał się grzech, tam jeszcze bardziej pojawiła się Boża łaska, Boże miłosierdzie. I wystarczy tylko zrozumieć ten mechanizm, którego uczy nas sama natura. Muszę oddychać, czyli nieustannie wyzbywać się z tego, co pojawia się w moich płucach, w moim organizmie, co mi już nie służy, co mnie może zabić, co mnie może zniszczyć. Po to, by, kiedy się tego pozbędę, w to miejsce weszła Boża łaska, by wszedł ten Boży tlen. I tak nieustannie, regularnie, systematycznie. I czym większy jest nasz wysiłek, ten w życiu duchowym, czym bardziej jesteśmy narażeni na pokusy, tym częstsza powinna być spowiedź. To samo widzimy w naturze. Jak wykonujemy jakąś pracę fizyczną, biegniemy, wnosimy torbę z zakupami na czwarte piętro i dostajemy zadyszki, potrzebujemy głębszego oddechu. Jeśli w życiu duchowym wstąpiliśmy na drogę zmagania się i wysiłku, potrzebujemy głębszego oddechu, pogłębionej, regularnej spowiedzi. Bóg zapłać za zwrócenie uwagi na ten jakże bardzo ważny aspekt naszego procesu oczyszczania.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marlena z tej strony, kłaniam się pięknie, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za tą audycję. Ja chciałabym podzielić się taką swoją refleksją, że rzeczywiście wiara czyni cuda. Po 15 latach doczekałam się wspaniałej córki, gdzie już wszyscy lekarze rozłożyli ręce i powiedzieli, że to jest niemożliwe, żebym urodziła dziecko. To jest niemożliwe, żeby to dziecko żyło. Faktem jest, że przeleżałam 8 miesięcy martwym dzieckiem w szpitalu, ale Wiktoria jest, żyje i ma się bardzo dobrze. Rzeczywiście wtedy było bombardowanie nieba modlitwą. Pamiętam swoje rozterki. To nie jest tak łatwo powiedzieć, owszem, uczestniczyłam w marszach życia, wiem, że życie jest wartością nadrzędną i podważalną, ale szatan podsuwał różne pomysły, a co będzie, jeżeli urodzisz chore dziecko, a co będzie, jeżeli to, jeżeli tamto. Pamiętam, jak wtedy ogromnie modliłam się do Pana Boga i pamiętam, kiedy w 14 tygodniu poszłam na USG, właściwie zawieźli mnie w szpitalu na USG i lekarka powiedziała: Boże, jak tu robić badanie prenatalne, kiedy no, jeżeli wbije się w brzuch, to może wszystko polecieć. I wtedy spojrzałam na panią doktor i powiedziałam: pani doktor, traktujemy tą ciążę, jakby była najbardziej zdrowa, niezagrożona i podchodzimy tak. Cokolwiek, jakiekolwiek Pan Bóg da mi dziecko, takie przyjmę z radością i z miłością. I nie zapomnę twarzy tej lekarki, która z ogromnym uśmiechem spojrzała na mnie, mówi: dobrze,
I wtedy pokazała mi pierwsze, co zobaczyłam, to zobaczyłam stópki mojego dziecka. Stopy, czyli nogi, które mają prowadzić nas, prowadzić do domu ojca. To też było takie niesamowite. I wiem, zawsze kierowałam się w swoim życiu dwoma cytatami z Pisma Świętego. Wszystko mogę w tym, które mnie umacnia. Jeżeli Bóg za mną, któż przeciwko mnie? Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo za szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Ja bym jeszcze dodał stopy zwiastuna radosnej nowiny. Nie tylko właśnie stopy, które prowadzą nas do domu Ojca. Przepiękny symbol tych misjonarzy, tych, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za głoszenie słowa, którzy są tak jak służąca z dzisiejszego pierwszego czytania, tak jak ludzie, którzy musieli jakoś podpowiedzieć tym wyizolowanym 10 trędowatym, słuchajcie, jest dla was uzdrowienie. Oni, kiedy przebywali gdzieś tam poza wspólnotą, przecież sami z siebie tego nie usłyszeli, nie poznali, tylko usłyszeli od innych. Stopy zwiastuna radosnej nowiny. To słowo, które jest głoszone. Bo wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, są słowa Chrystusa. Bóg zapłać za świadectwo przeogromnej wiary, zawierzenia Słowu Bożemu, bardzo konkretnemu, te dwa ulubione fragmenty z Biblii. Ale ja bym chciałbym jeszcze podkreślić, czy zwrócić uwagę, że to jest wiara nie, że coś istnieje, wiara w coś, czego nie możemy sprawdzić. Coś, co nas nie dotyczy, że jest daleko, ale wiara komuś, wiara słowu, to słowo nas dotyka, ingeruje w nasze życie. Dlatego nie wiara w coś, ale wiara komuś. Proszę bardzo.
Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz z tej strony. Ja tu jestem już na ulicy, trochę może być hałas. Jak słuchałem dzisiejszych czytań na niedzielę, to taka przyszła, nasunęła się refleksja z mojego życia, ale w sumie może się odniosę najpierw do pierwszego tego czytania ze Starego Testamentu. Ja to tak rozumiem w ten sposób, że łaska Boża nie potrzebuje żadnych pieniędzy ani jakiegoś zadośćuczynienia w formie materialnej. Halo?
Tak, tak.
I też może to do mojego uzdrowienia. Ja jestem, myślę, też trędowaty. Jestem alkoholikiem. I Bóg mnie uzdrowił, ja tego nie umiałem zrozumieć, jak to, na czym to polega, skąd to się bierze, dlaczego tak jest, że to akurat ja, bo wielu ludzi umiera, nawet którzy wstają, podnoszą się, zaczynają trzeźwieć, umierają, popełniają samobójstwa, zaczynają pić z powrotem i to tak jakby to odniesienie do tych 10 trędowatych z Ewangelii, że ci, którzy przynoszą podziękowania do Jezusa, tylko jeden przyszedł. Jeden przyszedł i podziękował za to. Oddał chwałę. Ja kiedyś nie rozumiałem słowa, jak Jezus zrobił teściową Piotra. Właściwie to rozumiałem w ten sposób, że przyszło sobie 3 facetów i Jezus zrobił Piotra, żeby im pierogów nagotowała. A dzisiaj rozumiem w ten sposób, że Jezus uzdrowił teściową Piotra, no mu usługuje. I teraz mnie uzdrowił i z wdzięczności ja Jezusowi usługuję, czyli przeze mnie jest pokazywane dzieło Boże. Jestem po prostu wdzięczny Bogu, że na mnie się objawia.
Bóg zapłać za to, wzruszające świadectwo. Nim Pan wypowiedział to, że czuje na sobie obowiązek teraz służenia Jezusowi, już to pojawiło się właśnie w moich myślach. Łaska Boża jest nam darmo dana. To absolutnie prawda, ale kiedy ją otrzymujemy, staje się dla nas zadaniem, które mamy do wypełnienia. Tak jak ten Samarytanin wraca, by podziękować Bogu, tak teraz każdy z nas, bo każdy z nas na różne sposoby doświadcza oczyszczenia, ma za zadanie przekazywać tę prawdę o Bożym miłosierdziu innym, przekazywać Słowo Boże innym. Odwagi i jeszcze raz Bóg zapłać za to świadectwo.
Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof ze Świętokrzyskiego. Chciałbym powiedzieć tak, słuchając tej audycji, możemy powiedzieć, że najważniejsza jest prawdziwość. Prawdziwość wiary, bo to pozwala nam, bo mówi się, że 90% w Polsce to katolicy. Tak, tylko czy wszyscy prawdziwie tę wiarę okazują i prawdziwie tę wiarę przekazują innym? Bo wiara to miłość. I prawdziwość wiary i prawdziwość miłości to jest właściwie podstawa naszego tutaj życia na ziemi. Bo właściwie powinniśmy się zastanowić, co jest naszym celem życia tutaj, że to nie tylko ma być korzystanie z tego życia, ale zastanowienie się, życie kiedyś się kończy. Jest to jakby tłumnięcie oka. A dalej co? Z czym odchodzimy? I w każdym dniu, w każdej chwili powinniśmy dziękować Bogu za ten dar, które żeśmy otrzymali, dar życia i umieć przekazać dar miłości, miłości bliźniego, miłości wzajemnej, aby to było prawdziwe, aby to po prostu dalej było przekazywane przez własne dzieci, przez innych i to, co kiedyś powiedział nasz papież Jan Paweł II, jedni drugich brzemiona noście. Żebyśmy umieli myśleć nie tylko o sobie, ale umieli pomagać innym. Pomagać nie tylko fizycznie, ale pomagać też duchowo. I właśnie modlitwą wspierać innych i modlić się za nich, żeby potrafili wyjść z największych upadków. Bo może Boże miłosierdzie jest nieograniczone i nie ma takiej sprawy, rzeczy, której by Bóg nam nie wybaczył, tylko my musimy właśnie mieć to myślenie, żeby się do Niego odważnie zwrócić, a to będzie miłosierdzie nam i łaska okazana. I to tym przemyśleniem po prostu chciałem się podzielić na antenie. Serdeczny Bóg zapłać za możliwość wypowiedzi.
Bóg zapłać. Bóg zapłać za to podkreślenie i rolę miłości, która jest papierkiem lakmusowym naszej wiary. Żyjąc miłością, zwłaszcza realizując przykazanie Jezusowe, przykazanie miłości bliźniego i nowe przykazanie, które Jezus nazywa swoim, miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Realizując to przykazanie, najpełniej oddajemy cześć Bogu. Żyjąc w miłości wzajemnej, wysługujemy sobie obecność Jezusa pośród nas. I właśnie Jezus wśród nas, Emanuel, oddaje cześć Ojcu. I to jest chyba najlepsza odpowiedź na słowo, które oczyszcza, najlepsza forma uwielbiania i oddawania czci Bogu. Zapłać.
Księże Wacławie, powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Prosimy o słowo podsumowania.
Nauka Jezusa nie jest tylko zachętą do oczyszczenia i sposobem, w jaki oczyszczenie to zostało ogłoszone. Naaman, obcokrajowiec, żyjąc w innym środowisku religijnym, 10 trędowatych, wyizolowanych ze społeczeństwa i wielu jeszcze innych ludzi. Tutaj wdzięczny jestem słuchaczom, którzy podzielili się swoim świadectwem. My wszyscy potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Potrzebujemy informacji o możliwości oczyszczenia. Tę rolę wziął na siebie dzisiaj Kościół. Kościół, który posługuje się różnymi misjonarzami. Widać w przykładach, które zostały nam tutaj dostarczone na antenie przez radiosłuchaczy, że ci misjonarze, ci słudzy słowa czasami muszą swoje wycierpieć, bo nie od razu nasi bliźni chcą usłyszeć te słowa pomocy. Czasami to głoszenie orędzia dobrej nowiny jest zakuwane w kajdany, kneblowane i wtedy potrzeba odwagi i siły. Tej odwagi, by dać świadectwo, tak jak to dzisiaj tutaj słyszeliśmy. Tymi misjonarzami, którzy mają się nie poddawać, tak jak święty Paweł, my jesteśmy. Z jednej strony musimy czuć odpowiedzialność za głoszenie, tak jak służące czy apostoł narodów, a z drugiej strony przecież też podlegamy procesowi oczyszczenia. Więc musimy być otwarci na Słowo Boże. Proces oczyszczenia następuje w czasie świętej podróży naszego życia. Wielu jeszcze nie doświadczyło uzdrowienia. Nie mają nawet siły wołać do Boga z prośbą o pomoc. I proszą, by dokonało się to naszymi ustami, naszą modlitwą. Ponieważ ten proces już się rozpoczął na chrzcie święty, to ważną jest rzeczą postawa wdzięczności wobec Boga. Najlepiej oddajemy cześć Bogu, kiedy realizujemy Jego przykazanie, przykazanie miłości wzajemnej. Wtedy oddajemy cześć Bogu w duchu i w prawdzie. Nie w Jerozolimie, nie w Samarii, nie w Galilei, ale w codziennym życiu. I tę prawdę podkreśla psalmista w psalmie responsoryjnym, którym będziemy się modlić w najbliższą niedzielę. Pewnie już teraz też mamy taką możliwość pomodlenia się w tych wszystkich intencjach, które tutaj zostały wypowiedziane, intencjach, które nosimy w naszych sercach, intencjach osób, które się nie dodzwoniły, a chciały podzielić się i prosić o pomoc. Zwróćmy uwagę w tej naszej wspólnej modlitwie psalmem, że Bóg jest Zbawicielem. Tylko On jest w stanie nas oczyścić i zaradzić wszystkim naszym potrzebom.
Bóg Zapłać. Proszę Państwa, dziś gościem naszej audycji był ksiądz dr Wacław Borek, kapłan diecezji gliwickiej, adiunkt w katedrze egzegezy ksiąg Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Serdeczne Bóg zapłać. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego. Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio, cieszcie się, weselcie i grajcie.